přišedu lid. No to teraz.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Twoja strategia sprzedaży polega na prowadzeniu kampanii, aby pozyskać tak zwane lidy, lub kupujesz po prostu pakiety lidów, które zbiera ktoś inny. Lub nic nie robisz, a i tak jakieś lidy wpadają, po prostu. Pracujesz na lidach. Przyszedł lid i co teraz? No to podcast jest dla ciebie. Lid. Co to jest i co z nim zrobić? No to tu będzie mała sensacja. Pokażę ci pewien nieoczywisty sposób przygotowania się i pracy na lidach. Jak to powiedział klient, u którego właśnie zaczęliśmy od tej sprawy i to wdrażaliśmy, to game changer jest, panie, game changer. No jest game changer, zawsze nim jest, jeśli tylko dobrze odrobi swoją pracę domową. Dobrze, od początku. Definicja leadu, może zacznijmy od tego. Co to jest lead? Ja bym założył to w ten sposób. Lead nie jest oznaką decyzji zakupowej. Lead to lead. To tylko jakaś materialna oznaka czyjegoś zainteresowania. I nic więcej. Lead to nic innego jak możliwość kontaktu z kimś, kto być może ewentualnie będzie dopiero twoim klientem. Może nim być. Cokolwiek nie sprzedajesz, czy to są usługi prawne, fotowoltaika, samochody, nieruchomości, czy usługi marketingowe, dobrze prowadzone i przemyślane kampanie prowadzą do pozyskiwania leadów. I to jest dobre, to jest mądre. Dobrze, czyli mamy je. No i co teraz? Powtórzę. Założenie, że lead to sygnał do zakupu, to błąd. To tylko oznaka, że kogoś coś zainteresowało. Aż tyle i tylko tyle. Popatrz, wyobraź sobie, że do twojego sklepu, ale takiego stacjonarnego sklepu, wszedł człowiek i sobie chodzi, ogląda, patrzy, drapie się po głowie. No, on tu wszedł, bo coś go rzeczywiście interesuje, po coś tu przyszedł, ale albo chce się coś porównać sobie, chce, albo coś, z czego się dowiedzieć, zorientować, albo ma po prostu dużo czasu i nie wie, co z nim zrobić i sobie chodzi, bo nie ma nic innego do roboty. No to jest właśnie twój lead. I tak na niego popatrz, dokładnie w ten sposób. W sklepach, w salonach wiemy, że wejście człowieka nie oznacza wcale sprzedaży. Oznacza tylko tyle, że wszedł. No to wiemy. Ale wejście do firmy leada często traktujemy, ja to widzę, to wiem, inaczej, jakby za leadem był od razu człowiek, który chce coś kupić. No nie chcę, zaufaj. Na pewno nie chcę. Przynajmniej nawet nie zakładaj tego, że chcę. Bo gdyby chciał kupić od ciebie, to rzadko będzie ci wysyłał lead. Ktoś zdecydowany na zakup po prostu idzie swoją drogą do tego zakupu. Kropka. Raczej nie wysyła leadów, a jeśli już, to tylko po to, aby zebrać jakieś informacje, coś czymś porównać, przekonać się i tyle. Nic więcej. No to skoro tak jest, a jest, zaufaj, to podjęcie leada z założeniem, że mam kogoś, kto chce kupić, powoduje, że prowadzimy rozmowę właśnie z takim nastawieniem. Do tego z reguły przez telefon. Do tego z reguły nie w tym czasie, kiedy trzeba. Do tego mamy zwykle niewiele czasu na tę rozmowę. Do tego ona zwykle dzieje się w nie najlepszym czasie i do tego ona jest krótka. To założenie, że dzięki temu wszystkiemu, dzięki tej rozmowie coś sprzedasz, no to jest błąd. Utrudnia znacznie pracę i pozbądź się tego błędu i tego założenia. Zresztą lead jest też kłopotliwy dla klienta, bo wie, że zaraz będą do niego dzwonić i coś mu będą tam oferować i to na pewno nie jeden człowiek. Lead nie jest oznaką chęci zakupu. To raczej oznaka, że klient nie wie, czy kupić i nie wie od kogo i nie wie jak. Dlatego wysyła lead. Bo gdyby to wszystko wiedział, to nie wysyłałby leadów. Lead to lead. Aby lead przekształcił się w transakcję, no musi się odbyć cały proces sprzedaży. I to trudniejszy, bo zaczynający się z reguły telefonem. Czyli masz do dyspozycji tylko głos. Swój i klienta. No i masz człowieka, o którym niewiele wiesz i go nie widzisz. I to już można przegrać. To już jest na tym etapie, można już polec. Lead to lead. To tylko szansa. Od tego, jak się nim zajmiesz, to zależy wszystko. Poza tym nawet jeśli ktoś chce coś kupić i pozostawia ten lead, to najczęściej oznacza tylko tyle, że no nie będziesz jedyny, do którego ten lead i to zainteresowanie za nim trafi. A więc musisz tak zrobić, aby być lepszym od innych obsługujących ten sam lead, czyli tego samego człowieka. A tu włącza się konkurencyjność. Dobrze, aby nie być teoretycznym, pokażę Ci na konkretnym przykładzie, jak z pewnym klientem, no to głupio zabrzmi, ale podnieśliśmy radykalnie skuteczność podejmowanych leadów. Co to znaczy radykalnie? No, w tym przypadku konwersja z leadów na transakcję wzrosła o ponad 100%. Produktowo i cenowo nie zmieniło się nic. No to co się zmieniło? Otóż zmienił się sposób, w jaki leady obsługiwaliśmy i co zrobiliśmy, zanim zaczęliśmy je obsługiwać. A stało się to tak, i ty też tak możesz, pod warunkiem, że to, co sprzedajesz, rzeczywiście no, ma swój rynek i są na to chętni, tak? A problem polega na tym, że oprócz ciebie, temu samemu klientowi, chcą sprzedać inni. A on nie jest pewny. Bo to jest właśnie konkurencyjność, czyli najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć. I to najciekawsza, jaka jest w biznesie. Okej, okay. Aby rozwiązać jakiś problem, najpierw warto sprawdzić, czym ten problem w istocie jest. Ten klient obsługiwał około 200 leadów miesięcznie. Kupowali je w tak zwanych pakietach, a ich praca przekładała się średnio na około 20 umów sprzedaży miesięcznie. Dobrze, źle? Nie wiadomo. Po prostu taki stan początkowy zastaliśmy. Na marginesie to w sumie nieźle, taka konwersja, jak na pracę na leadach. Firma zarabia, jest ok. Co chcemy? No chcemy zwiększyć tę konwersję. No, firma chce zwiększyć konwersję i od kilkunastu miesięcy kombinują wszystko, aby to się stało. No, przechodzą szkolenia. No, skoro gadają przez telefon, to się szkolą ze sprzedaży telefonicznej. No, szkolą się też z motywacji pracowników, no bo trzeba dużo dzwonić, to trzeba być zmotywowanym. To ich motywują. No, zwiększają jeszcze ilość szkoleń produktowych, no, żeby mądrzejszym być. I potem znów kolejne szkolenia z rozmów telefonicznych, no bo przecież gadają przez telefon, to się szkolimy z rozmowy telefonicznej. No i co? I nic. Kolejnym pomysłem na zwiększenie sprzedaży było zakupienie większej ilości leadów. I rzeczywiście, to lekko podniosło wyniki, statystyki. Bo właśnie tu zadziałała statystyka. Ale nam chodzi o zwiększenie sprzedaży nie poprzez statystykę, tylko poprzez to, co robimy sami, czyli poprzez naszą skuteczność. No wiadomo, trzeba było kupić więcej leadów, czyli więcej pieniędzy trzeba było wydać. No, statystycznie zmieniło się też na plus sprzedaż. Dlaczego nic się nie zmieniało pomimo zwiększenia intensywności szkoleń, z rozmów telefonicznych, poprawy skryptów handlowych i te wszystkie inne manewry, które robili? Dlaczego? No a niby dlaczego miało się zmienić, skoro koniec końców uczą się, kombinują, ale w istocie nie zmieniają nic w swojej pracy. Dlaczego? No bo problem leży w innym miejscu. Żeby poprawić jakość swoich rozmów telefonicznych i skuteczność, najpierw trzeba wiedzieć, co poprawić. A skąd mają wiedzieć, skoro skupiają się tylko na technikach prowadzenia rozmów telefonicznych? Czyli skupiają się na sobie. Rozwiązanie problemu było, jest i zawsze będzie w innym miejscu. Aby tam dotrzeć, należało przyjrzeć się, jak przebiega proces. Ale nie nasz proces, tylko proces klienta, który lead zostawił. Czyli włączamy myślenie rewersem. To tam są rozwiązania. Po drugiej stronie są tylko kłopoty. Otóż, kupione leady nie trafiały tylko do firmy mojego klienta. Poza naszą firmą ten sam lead trafiał do minimum trzech innych firm, oferujących no, dokładnie to samo. Czyli ten człowiek pozostawiający lead, ten biedny gość, w ciągu 24 lub 48 godzin maksymalnie otrzyma telefon od minimum czterech firm, w tym od naszej. Popatrz, jeden lead to cztery firmy oferujące dokładnie to samo i obsługujące ten sam lead. Okej, okay, no to zobaczmy, jak robią to inni. Trzeba wczuć się w rolę klienta i posłuchać, co mówią do niego ci inni. Po co? Aby znaleźć różnicę. Aby pośród czterech telefonów ten nasz był inny, był lepszy, był ciekawy, był skuteczny. Ale aby to zrobić, musisz poznać to, co robią inni. Ponieważ to, co robią, oni robią, trafia w to samo miejsce, czyli do głowy biednego klienta, który musi tego słuchać. Tych rozmów telefonicznych z handlowcami. Popatrz, no to tak. Założyliśmy, że skoro kupujemy 200 lidów i potrafimy przetworzyć około 20 z nich na transakcje, a wiemy, że te lidy obsługują inne firmy, no to wiemy jedno. W tych 180, które nie przetworzyliśmy, a mieliśmy, ale nie udało się nim zrobić, są klienci, którzy zdecydowali się na inne firmy, czyli te lidy przegraliśmy. To założyliśmy sobie. I to fakt. To trzeba zrobić? No, trzeba zabrać tamtym. To właśnie rynek konkurencyjny. A jak to zrobić? No, i teraz będzie sensacyjnie. Sensacja. No, oczywista sensacja. Ciekawe, czy ktoś z Was kiedyś w taki sposób pracował. No tak. Teraz zadanie dla Jamesa Bonda. Zakładamy 15 kont pocztowych. I to my występujemy w roli klienta spływającego lead. Po co? Aby usłyszeć w oryginale, co mówią, jak to robią nasi konkurenci trafiający do tego samego klienta, co my. Bo ten nasz lead jest też ich leadem. Niech dzwonią do nas. Co dalej? No, dzwonią do nas nasi konkurenci, myśląc, że dzwonią do klientów. A my słuchamy, nagrywamy, co do nas mówią. Udajemy klientów. Z analizy ponad 30 takich rozmów wyniknęło nam jedno. No, w zasadzie wszyscy mówią to samo. No, że są najlepsi, kompleksowi, bezpieczni i mają najlepsze statystyki. A doświadczenie jakie mają? A jakże? Wszyscy dzwonią między godziną 9 a 17 po południu. Wszyscy mówią szybko, bardzo szybko. Wszyscy chcą pozyskać od razu kilka ważnych informacji. Wszyscy napierają na sprzedaż w tej rozmowie telefonicznej, na tą decyzję. Wszyscy, ale to wszyscy nie odpowiadają konkretnie na zadawane pytania. Kręcą, mieszają, ewidentnie mają przygotowany skrypt rozmowy. Jeśli tylko coś wykracza poza ten skrypt, słychać niepewność i mieszanie tematów, aby tam coś nie odpowiedzieć, tak się prześlizgnąć. Poza tym, to, że pracują na skryptach, to słychać, to czuć. To sztuczne jest i cholernie ograniczające. To widać, że tu ktoś czyta, zachowuje się jak maszyna. Słuchaliśmy tego z zespołem, a na koniec przesłuchaliśmy kilka naszych rozmów, nagranych, oryginalnych, naszych handlowców. I co? No nie były prawie identyczne, bo też mieli swoje skrypty. Czyli popatrz, ten biedny klient zostawiający lead odbywa 4 bardzo podobne rozmowy. Ten człowiek nie jest zdecydowany, ale wszyscy traktują go, jakby już dokonywał przelewu. A obiekcje, jeśli są określone w skrypcie, no, zbijają na kilka sposobów. Ale wszyscy w bardzo podobny sposób. A to wszystko dzieje się w ciągu kilku minut rozmowy telefonicznej. Szybkiej, płytkiej, takiej agresywnej. No to co teraz? Już wiemy, czego nie robić. Czyli musimy opracować sposób zupełnie inny niż te pozostałe firmy. Po pierwsze, to co masz zrobić tym pierwszym telefonem, to sprawić, aby klient zaciekawił się tobą właśnie. I co zrobiliśmy? Założyliśmy, że pierwszy telefon ma doprowadzić tylko do drugiej rozmowy. Ale już o ustalonej porze, dogodnej dla klienta, aby miał czas i mógł się skupić, bo ja chcę, żeby on był skupiony. I tu sensacja. Klienci chętnie umawiali się na godziny między 18 a 21, bo wtedy mieli czas. No to dlaczego do cholery wszyscy dzwonią wtedy, kiedy klienci nie mają czasu? To idiotyczne jest. Klienci wtedy są w pracy, w sklepie, w przedszkolu, zajęci są tym, ja nie wiem. A tu będzie dzwonił jakiś mesjasz i opowiada swoje bajki, strzelając z karabinu maszynowego. Chcesz, aby ludzie cię słuchali w skupieniu? Chcesz? To ustal czas na rozmowę. To zadanie tego pierwszego telefonu właśnie. Oczywiście logicznie uargumentowane. Przecież mamy rozmawiać o ważnych sprawach. O pieniądzach, więc zróbmy to mądrze i komfortowo. A nie w biegu gdzieś na klatce schodowej albo przy kasie w Biedronce. Drugi ważny element takiego założenia tego pierwszego telefonu i umawiania się dopiero na rozmowę, no w ten sposób odsiejesz tych, którzy rzeczywiście coś chcą od tych, którym to się tylko wydaje. No bo jeżeli klient nie chce się umówić na konkretną godzinę, aby móc w spokoju porozmawiać o ważnych dla niego rzeczach, to oznacza to tylko tyle, że podchodzi do tego niepoważnie, albo tak sobie chciał sobie tylko pogadać. No to łatwo to odpuścić, skoro traci czas. To szkoda czasu. Okej. Może się zdarzyć, że dzwoniąc ten pierwszy telefon, trafisz w dogodny czas do klienta, więc wtedy nie kombinuj, kontynuuj, ale zawsze sprawdź, czy to jest dogodny czas dla klienta i nie zmuszaj go do rozmowy wtedy, kiedy on jest nie gotowy do tego. Jeśli nie sprawdzisz tego, będziesz gadał swoje banialuki do kogoś, kto może cię w ogóle nie słuchać. Lub będzie myślał o czymś innym, lub będzie notował coś w trakcie rozmowy z tobą, albo nie wiem co. Przecież go nie widzisz nawet, więc nie wiesz, co robić. Poza tym, skoro wszyscy mówią szybko, używając podobnych formułek, no to my uczymy się, jak obniżyć głos o jeden ton. Jak mówić wolniej. Jak przywitać się zupełnie inaczej. Jak mamy brzmieć, aby klient odczuł wyraźną różnicę. Skoro słucha trzech karabinów maszynowych, a tu nagle lepiej, spokojnie, konkretnie, rzeczowo. Założyliśmy, że jeśli umawiamy się na konkretną godzinę rozmowy, na przykład na 18.30, no to proponujemy, aby był to wideokall, aby to była wideorozmowa. Dlaczego? No bo inni tego nie robią. Poza tym, widząc klienta, chociaż na ekranie, no mamy jakiś wpływ i możemy kontrolować jego uwagę. Widzisz jego reakcję, chociaż w taki sposób, ale widzisz je i możesz dowolnie korygować tę rozmowę, bo widzisz rozmówcę swojego. Zyskujesz dzięki temu ogromnie. Popatrz. Masz już rozmówcę na swoją wyłączność, no bo się umówiliście. Ma czas dla ciebie na poważną rozmowę. Przecież też poważnie rozmawiasz z klientami. Widzisz go poza tym. No, na tym etapie zbudowaliśmy już potężną różnicę w stosunku do innych firm. Popatrz, ten sam człowiek odbiera 3 prawie identyczne telefony, a twój jest inny. Umawianie się i przechodzenie na wideorozmowy może oznaczać również profesjonalizm twojej firmy. A takim łatwiej zaufać, zwłaszcza kiedy porównuje ją do kilku innych dzwoniących z tego samego lida, strzelających z karabinu maszynowego. W tym miejscu powiem coś. Chcąc przechodzić na wideorozmowę, na przykład zaproponowaliśmy, aby handlowcy podczas tego telefonu pierwszego mówili coś w tym stylu. No dobrze, panie Marku, panie Janiu, jesteśmy umówieni na 18.30. Tak. A co by pani powiedziała, gdybym wysłał link i gdybyśmy tę rozmowę przeprowadzili, widząc się jak normalni ludzie? Warto spojrzeć sobie w oczy podczas rozmowy. Tak poznamy się też lepiej. Przecież tu chodzi o ważne sprawy finansowe. Warto widzieć, z kim się rozmawia. Co pani na to? Okej, podeślę link i do zobaczenia o 18.30. Dziękuję pani bardzo. Mniej więcej taka propozycja w 90% działa. Czyli już jesteśmy o 2 długości przed konkurencją. Poza tym, jeśli uparcie chcesz budować relacje z klientami, no, jeśli tak nazywasz, choć to nie powinieneś tego robić, widząc się nawet poprzez internet, to jest lepiej czy gorzej w porównaniu do zwykłego telefonu? No jeśli uważasz, że jest lepiej, to rób tak, a zobaczysz efekty. Chociaż tu nie ma co się zastanawiać, wiemy jakie efekty będą, one będą o wiele lepsze. Dobrze, dalej. Do tej pory było tylko przygotowanie, ale już tym można wygrywać, a teraz będzie mięcho. Od czego zacząć rozmowę? Wszyscy zaczynają od przedstawienia oferty i zadania podobnych pytań. A od czego zaczniemy my? No, od czegoś zupełnie innego. I tu potrzebny był warsztat. Otóż, z rozmów tych 30 paru, które mieliśmy tą nieprzyjemność odsłuchać, plus na bazie własnych doświadczeń wypisaliśmy wszystkie możliwe obiekcje klientów, wszelkie zasadzki, jakie pojawiają się w trakcie rozmów i takie, jakie się nie pojawiają. Ale wiemy, że są i mogą się pojawić, jak cena, warunki, ryzyka, wszystko w jednym miejscu wypunktowane. Dalej, wybieramy kilka najważniejszych, tych według nas najważniejszych, najczęściej występujących i od nich zaczynamy rozmowę. Czyli nie czekamy, kiedy się pojawią obiekcje, problemy jakieś, tylko świadomie od nich zaczynamy. Nie pytając o nic, raczej stwierdzając to, czyli ubiegamy klientów i usuwamy obiekcje, zanim się pojawią. I dzieje się to wtedy, kiedy ja chcę, a nie kiedy mnie to zaskoczy. To fenomenalna metoda, uwierz, która dobrze stosowana daje rzeczywistą przewagę. Przewagę w odbiorze klientów, bo pamiętajmy, ta rozmowa jest jedną z czterech, jaką klient prowadzi, a więc konkurujemy tym właśnie, w ten sposób. No, poza tym jesteśmy racjonalni, nie ukrywamy niczego. Nie czekamy, aż pojawią się problemy, obiekcje. Tylko właśnie na początku, zamiast zachwalać swoją obsługę, usługę i historię firmy, otwarcie mówimy o problemach, jakie wspólnie rozwiążemy. To jest odwrócony proces, to niezwykle skuteczna metoda. Zawsze, nie tylko w takich rozmowach. To ułatwia dalszą rozmowę, zupełnie inaczej i daje szansę na zbudowanie zaufania właśnie. No, po takim początku jesteśmy już daleko, daleko przed konkurencją, którą znamy i wiemy, co robią, bo jej słuchaliśmy. Teraz wchodzi dopiero czysta merytoryka, ale znów nieco inaczej. Opracowaliśmy pewnego rodzaju algorytmy oparte o tak zwane kontrastowanie. No, tu znów, to znów jest niezwykle skuteczne narzędzie oparte o tak zwaną skontrastowaną minisekwencję słów, zdarzeń w czasie. Czyli o takie narzędzie negocjacyjne, które wyjątkowe narzędzie negocjacyjne, które sprawdza się w takich prostych sytuacjach, dokładnie tak samo jak w trudnych, skomplikowanych. Na czym polega? No, nie podejmuję się teraz o tym mówić, będą o tym osobne materiały, bo to bardziej skomplikowany temat i nie próbuję go nawet tu w kilka minut rozwijać. Sygnalizuję tylko, że jest. Generalnie polega tylko na tym, aby swoje argumenty, swoje wartości, korzyści przestawiać nie przechwalając się nimi, tylko kontrastując, czyli na końcu ma się okazać, że nasze argumenty są logiczne, rzeczywiste i wcale nie trzeba o nich mówić wprost. To ma wynikać z tej rozmowy, którą prowadzimy. No, ale na takie manewry masz szansę, jeśli je znasz i umiesz stosować. I przede wszystkim prowadzisz rozmowę z ludźmi, zamiast deklamujesz swoje procesowe, standardowe formułki skryptowe, jak nasi konkurenci. Właściwie tylko to, co do tej pory usłyszałeś, spowodowało, że konwersja zaczęła wzrastać. Jak? Radykalnie. I nie był to cud, fart, tylko przemyślana strategia i metodyka prowadzenia rozmów oparta o to, co robią konkurenci. Bo widzieliśmy, co oni robią, to my tego robić nie będziemy. Czyli zupełnie inaczej. Inaczej w odbiorze klienta, bo tam zapadają decyzje. W drugim miesiącu jej stosowania, no, trzeba było się tego pouczyć, tak? To nie było takie proste. Trzeba było usunąć te pieprzone, prymitywne nawyki handlowe i ilość zawieranych transakcji w drugim miesiącu wzrosła już nam powyżej 30. Nie pamiętam, ale to mniej więcej około 30. A w następnym miesiącu właśnie skoczyliśmy w te 40 sztuk miesięcznie, czyli prawie 100%. To jest radykalnie. To jest 100% więcej niż mieli na początku. I to jest radykalnie. Można, oj można, zapewniam, wykręcać o wiele więcej z tego, co się robi, pod warunkiem, że zaczniesz myśleć, robić to zawodowo. Czasami niestandardowo. Popatrz, w tym wypadku inny pierwszy telefon, przejście na wideorozmowę plus inne rozpoczęcie rozmowy, obiekcje kładziemy na stół sami, zamiast czekać, kiedy się pojawią, plus oparcie o metodę kontrastu. I już. To cała filozofia. No, tu jeszcze jeden ważny element dotyczący wideorozmowy. Skoro widzimy, się widzimy, to pomyślmy, co widzą rozmówcy. Zastanówmy się, jak wyglądasz i na tle czego prowadzisz swoją rozmowę. W tym konkretnym przypadku zrobiliśmy to tak. Przede wszystkim handlowiec, ten, który rozmawiał, miał inną kamerę. Taką, żeby widoczne było szersze tło, a tłem była kancelaria prawna. No to wyobraź sobie, jak wygląda kancelaria prawna? No to tak ma wyglądać, jak cię widzi, będzie widzieć klient. No musi mieć biurko, musi mieć regały, książki, musi mieć garnitur, no przynajmniej od pasa w górę. Odpowiednie światło, żeby był nastrój. Jeśli sprzedajesz usługi prawnicze, to ma wyglądać tak, jak spodziewają się klienci, a raczej jak się nie spodziewają, a właśnie tak to wygląda na wideorozmowie. I popatrz, mając 3 telefony od gadających głów, ten czwarty jest z obrazem na tle kancelarii. No, pozycje są już zupełnie inne. Co ciekawe, firma, o której mowa, nie należała wcale do najtańszych. To nie, nie, broń Boże. A wzrost konwersji wcale nie odbił się na obniżeniu rentowności. Nic z tych rzeczy, nic nie trzeba było obniżać. Zamiast tego zastosowaliśmy proste metody handlowe i to dzięki nim rosła sprzedaż, ale bez utraty marży. Niewiarygodne. No pewnie, że tak. To niewiarygodna bajeczka. Tak sobie to można wytłumaczyć. No, do momentu, kiedy nie nauczysz się tego sam, a wtedy bajeczka staje się rzeczywistością, a konwersja rośnie, a za tym idą pieniądze. Przemyśl to, jak w oryginalny sposób pokazać siebie i przygotuj się do takich rozmów. Nie podchodź z marszu na czuja, na skrypt. Popracuj nad tym. To się po prostu opłaca. A sensacja to posłuchaj, co i jak mówią twoi konkurenci. Czasami jest to bardzo proste, jak w tym przypadku. Czasami jest to trudniejsze. Ale zawsze da się to sprawdzić. Zrób to, jeśli potrafisz. A przekonasz się, że oryginalne pomysły zaczną się pojawiać natychmiast. Pomysły na twoją oryginalność. Wystarczy tylko posłuchać konkurencji. Już będzie się rodziło. No dobrze, to tylko malutki fragment umiejętności handlowych. Jeśli cię to interesuje, to zacznij od książki. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. A po więcej zapraszam tu. To cykl szkoleń umiejętności handlowych. Dostępne terminy znajdziesz tam na stronie internetowej. Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.